Wytyczne dla POZ. Rekomendacje leczenia pobudzenia u chorych z otępieniem dla lekarzy POZ. Autorzy: Tadeusz Parnowski, Agnieszka Bożym, Katarzyna Broczek, Agnieszka Mastalerz-Migas i Tomasz Szafrański. Wstęp. Każdy lekarz, który zajmuje się pacjentami w starszym wieku, będzie miał do czynienia z chorym w stanie pobudzenia. Lekarz POZ będzie coraz częściej pierwszym lekarzem, do którego trafi taki pacjent. Niniejsze rekomendacje zostały przygotowane z myślą o usystematyzowaniu wiedzy potrzebnej do wdrożenia właściwego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Ocena stanu zdrowia somatycznego. Somatyczne przyczyny pobudzenia są najczęściej związane z zaburzeniami o przebiegu ostrym, np. zaburzenia wodno-elektrolitowe, zakażenie, choć mogą również wynikać z destabilizacji przebiegu chorób przewlekłych. Na przykład mogą być spowodowane zaostrzeniem niewydolności serca czy niewyrównaną cukrzycą. Choroby somatyczne często wywołują zaburzenia świadomości u osób z otępieniem. Nadmiernie wrażliwy mózg reaguje na zmianę ogólnego stanu zdrowia gwałtownym załamaniem funkcjonalnym, które manifestuje się ilościowymi i jakościowymi zaburzeniami świadomości. Warto pamiętać, że majaczenie może przebiegać nie tylko w postaci pobudzenia, jako postać hiperkinetyczna, lecz także przybierać formę hipokinetyczną, cechującą się nadmierną sennością i spowolnieniem, lub formę mieszaną, charakteryzującą się naprzemiennym występowaniem okresów pobudzenia i spowolnienia psychoruchowego. Należy zwracać baczną uwagę na różnicowanie objawów zaburzeń świadomości z pobudzeniem od reakcji chorego na objawy somatyczne, np. ból, zaparcie, głód czy pragnienie. Nierozpoznanie tych z pozoru oczywistych przyczyn pobudzenia może prowadzić do błędnej diagnozy majaczenia i w konsekwencji do niewłaściwego leczenia, np. podania leków przeciwpsychotycznych osobie pobudzonej z powodu dolegliwości somatycznych. Niedocenianą przyczyną somatyczną pobudzenia jest niezaspokojenie potrzeb fizjologicznych podopiecznego, takich jak głód, pragnienie, potrzeba oddania moczu i stolca, czy potrzeba aktywności fizycznej. Czynniki somatyczne związane z występowaniem objawów pobudzenia u osób z otępieniem można podzielić na czynniki sprzyjające, czyli wywołujące, działające przez dłuższy czas, i czynniki wyzwalające, mające bezpośredni wpływ na ujawnienie pobudzenia. Przedstawione są w tabeli trzeciej. Do czynników sprzyjających, czyli wywołujących, zaliczamy wiek, szczególnie powyżej 80 roku życia, zaburzenia słuchu i wzroku, niesprawność funkcjonalną, przewlekły ból, niedożywienie, wielochorobowość, ciężkie choroby przewlekłe i wielolekowość. Natomiast do czynników wyzwalających, czyli spustowych, zaliczamy zaburzenia elektrolitowe, odwodnienie, zakażenie, niedotlenienie, ostry ból, niezbilansowaną dietę, np. niedobór sodu, zaostrzenie chorób przewlekłych oraz nowe leki, szczególnie działające na ośrodkowy układ nerwowy. Najczęstsze somatyczne przyczyny pobudzenia u pacjentów z otępieniem przedstawiono w tabeli czwartej. Należą do nich zaburzenia równowagi metabolicznej, czyli hiponatremia, hipernatremia, odwodnienie, hiperglikemia, hipoglikemia, kwasica, hipoksemia czy hiperkapnia. Zaburzenia ze strony układu krążenia, czyli ostry zespół wieńcowy, zaostrzenie niewydolności serca, zatorowość płucna i nadciśnienie tętnicze. Ze strony układu oddechowego, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc czy zaostrzenie POHP. Zaburzenia ze strony układu pokarmowego, czyli zatrucie pokarmowe, biegunka, krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie uchyłków jelita grubego, zapalenie pęcherzyka żółciowego czy zapalenie otrzewnej. Zaburzenia ze strony układu moczowego, czyli zakażenie układu moczowego, zatrzymanie moczu, niewydolność nerek, obecność cewnika w pęcherzu moczowym. Ze strony układu kostno-stawowego, czyli ostry ból stawów, zmiany pourazowe, w tym niezdiagnozowane złamanie dna moczanowa. Ze strony układu krwiotwórczego, czyli niedokrwistość czy choroby rozrostowe krwi. Zaburzenia układu wydzielania wewnętrznego, czyli niewyrównana cukrzyca, hipoglikemia, np. polegowa, nadczynność tarczycy. Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli zaburzenia krążenia mózgowego, udar mózgu, krwiak podtwardówkowy, działania niepożądane i interakcje leków, nagłe odstawienie stosowanych przewlekle benzodiazepin i leków przeciwdepresyjnych. Zaburzenia w obrębie skóry, czyli świąt, stan zapalny w okolicach paznokci, odleżyny czy otarcia. Zaburzenia ze strony narządów zmysłów, niedosłuch, niedowidzenie. Rozpoznanie stanów chorobowych wymienionych przed chwilą może nastręczać znacznych trudności u osób w starszym wieku ze współistniejącymi zaburzeniami poznawczymi. Pacjenci z otępieniem mogą mieć trudność z określeniem swoich dolegliwości i ich zwerbalizowaniem. Przykładem takiego objawu jest duszność, która może zostać zauważona przez otoczenie chorego dopiero, gdy osiągnie znaczne nasilenie, powodując widoczne trudności w oddychaniu i tachypnoę. Ponadto współistnienie kilku chorób przewlekłych powoduje zamazanie obrazu klinicznego chorób ostrych, gdyż objawy się nakładają. W analizie dynamiki objawów chorobowych bardzo pomocne może być uzyskanie informacji od opiekuna, ale w każdym przypadku należy podjąć próbę przeprowadzenia rozmowy również z samym chorym. Najważniejsze pytania do opiekuna pobudzonego pacjenta z otępieniem zawiera tabela 5. Należą do nich pytania dotyczące przebiegu pobudzenia, czyli początek objawów, okoliczności wystąpienia pobudzenia, przebieg w czasie, dynamika objawów, występowanie podobnych objawów w przeszłości. Pytania dotyczące zespołu otępiennego. Od kiedy rozpoznanie? Czy wdrożono leczenie prokognitywne, a jeśli tak, to z jakim skutkiem? Pytania dotyczące objawów towarzyszących, czyli pytania o upadek, gorączkę, trudności w oddawaniu moczu, wymioty, biegunkę, ból zgłaszany przez pacjenta. Pytania dotyczące codziennego funkcjonowania, czyli zmiany aktywności, przyjmowania posiłków i płynów, chodu, korzystania z toalety, samodzielności, zapotrzebowania na opiekę czy zmiany opiekuna. Pytania dotyczące chorób przewlekłych. Tu będziemy pytać o choroby somatyczne, zaburzenia narządów zmysłów, hospitalizacje, zabiegi chirurgiczne, konsultacje specjalistów w ostatnim czasie. Pytania dotyczące przyjmowanych leków. Jakie leki pacjent przyjmuje przewlekle? Czy w ostatnim czasie nastąpiła zmiana leczenia? Czy ktoś pełni nadzór nad przyjmowaniem leków? Oraz czy pacjent przyjmuje leki nasenno uspokajające czy jakieś leki ziołowe? Ważne również będą pytania dotyczące używek. Czy pacjent pije alkohol, nalewki ziołowe, czy pali papierosy, czy przyjmuje substancje psychoaktywne? Często nawet sam pacjent jest w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące objawów, jeśli są zadawane w prosty i przemyślany sposób. Dla przykładu, pytając o ból, możemy zacząć od pytania ogólnego. Czy odczuwa pan, pani ból? Albo, czy pana, panią coś boli? Pamiętajmy, że osoba z zaburzeniami poznawczymi może potrzebować więcej czasu na odpowiedź niż inny pacjent. Jeśli odpowiedź na pytanie o ból jest twierdząca, możemy poprosić o wskazanie bolącego miejsca lub spytać o kolejne lokalizacje bólu, wymieniając powoli części ciała w sposób uporządkowany, na przykład od góry do dołu. Należy unikać terminologii ściśle medycznej i łączenia wielu treści w jednym zdaniu. Zadawanie pytań zawierających negacje również jest nieprawidłowe. Dla przykładu pytanie, czy nic nie dolega, jest błędne, gdyż jest bezosobowe, zawiera negację i ma charakter zamknięty, zamyka dalszą rozmowę. Sposób zadawania pytań osobie z zaburzeniami funkcji poznawczych powinien zachęcać ją do wypowiedzi, nawet mimo trudności ze znalezieniem słów lub sformułowaniem myśli. Dlatego stworzenie przyjaznej atmosfery rozmowy może być najważniejsze, a jest to prawdopodobnie łatwiejsze dla lekarzy rodzinnych, którzy dobrze znają swoich pacjentów i są także przez pacjentów dobrze znani. Bardzo ważną rolę odgrywa dokładne badanie przedmiotowe, z którego nie mogą zwalniać zaburzenia poznawcze lub pobudzenia występujące u pacjenta. Wręcz odwrotnie. W takiej sytuacji należy dołożyć wszelkich starań, aby badanie przedmiotowe było tak dokładne, jak to tylko możliwe. Nie można pominąć oceny jamy ustnej, gdyż zapalenie błony śluzowej jamy ustnej oraz problemy wynikające z chorób przyzębia, braku uzębienia lub nieprawidłowo dopasowanych protez są częste u osób z otępieniem. Chorzy tacy rzadko korzystają z opieki stomatologicznej, gdyż nie ma ośrodków wyspecjalizowanych w zapewnianiu świadczeń osobom z zaburzeniami poznawczymi, z którymi współpraca może być trudna. W badaniu należy uwzględnić dokładną ocenę skóry wraz z aktywnym poszukiwaniem zmian skórnych, np. otarć, odleżyn, wylewów podskórnych, które mogą świadczyć pośrednio o doznanym urazie lub przemocy fizycznej, stanu zapalnego w okolicy paznokci rąk i stóp, a także objawów świadczących pośrednio o świądzie skóry, np. przeczesów. Takie podejście wymaga rozebrania chorego. Brak oceny stóp w badaniu przedmiotowym należy uznać za błąd w postępowaniu lekarskim. Objawy, których obecność może sugerować przemoc domową wobec pacjenta z otępieniem, przedstawiono w tabeli 6. Kiedy możemy podejrzewać przemoc domową? Po pierwsze, kiedy opis zdarzenia przez opiekuna nie odpowiada rodzajowi obrażeń. Dla przykładu, opiekun pacjenta z otępieniem twierdzi, że podopieczny się przewrócił, a u osoby badanej występują zasinienia w miejscach nienarażonych bezpośrednio na uraz w wyniku upadku. Po drugie, gdy rodzaj obrażeń budzi nasze wątpliwości. Widzimy zasinienia, zadrapania czy krwawienie. Po trzecie, kiedy lokalizacja zmian skórnych jest nietypowa. Zmiany skóry mieszczą się w obrębie wyprostnych części kończyn górnych, to może świadczyć o pociąganiu, tyłowie, to może świadczyć o popychaniu, czy zmiany zlokalizowane są w różnych oddalonych od siebie częściach ciała. Po czwarte, zmiany powstały w różnym czasie. Obserwujemy u pacjenta wylewy podskórne o różnym stopniu wchłaniania. Po piąte, odstęp czasowy między urazem a zgłoszeniem się do lekarza budzi wątpliwości. Na przykład wizyta lekarska odbyła się kilka czy kilkanaście dni po urazie. Po szóste, gdy obserwujemy skłonność do ulegania wypadkom. Często trudno zweryfikować tezę o częstych upadkach lub urazach w wyniku samoistnego uderzenia się o twarde przedmioty. Taka sytuacja powinna zawsze budzić podejrzenie, że pacjent nie ma zapewnionej wystarczającej opieki. Po siódme, gdy pojawiają się trudności w nawiązaniu kontaktu. Nie ma kontaktu wzrokowego. Objawy wycofania i małomówność często towarzyszą zespołom otępiennym, więc należy je interpretować z zachowaniem dużej ostrożności. Po ósme, wątpliwości u lekarza powinna wzbudzać nadopiekuńczość osoby towarzyszącej pacjentowi, kiedy to opiekun odpowiada na wszystkie pytania i nie odstępuje badanego na krok. Analiza objawów powinna być wnikliwa, ale wnioski należy wyciągać bardzo ostrożnie, gdyż takie zachowania jak nadopiekuńczość lub odpowiadanie za pacjenta są częste i wynikają z ograniczeń poznawczych podopiecznego. Z drugiej strony warto pamiętać, że około połowa opiekunów chorych na chorobę Alzheimera przyznaje się do stosowania jakiejś formy przemocy fizycznej wobec podopiecznego. Trzeba z całą odpowiedzialnością zaznaczyć, że zaniedbanie lub zaniechanie opieki są również uważane za formę przemocy. Podczas wizyty lekarskiej u pacjenta z otępieniem wraz z opiekunem warto zwrócić uwagę na komunikowanie się tych dwóch osób. Zdarza się, że opiekun traktuje podopiecznego z góry lub słownie go poniża. Powinno to zawsze stanowić przesłankę do wnikliwej rozmowy o relacjach pacjent-opiekun. Kwestie te będą poruszone w dalszej części opracowania. Po przeprowadzeniu badania podmiotowego i przedmiotowego należy rozważyć wskazania do wykonania badań dodatkowych. Posiadanie pulsoksymetru może być niezwykle pomocne w rozpoznaniu ostrej niewydolności oddechowej. Pamiętajmy, że u osób w starszym wieku z ostrym zakażeniem mogą nie występować stany gorączkowe. Najczęstszymi zakażeniami u osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych są zakażenia układu moczowego i układu oddechowego. Proponowany schemat diagnostyczny u pacjenta z pobudzeniem przedstawiono na recinie drugiej. Jeżeli stwierdzamy pobudzenie u pacjenta z otępieniem, na początku należy ocenić orientacyjnie słuch i wzrok. Następnie należy ocenić ból. Można do tego wykorzystać skalę wzrokowo-analogową do oceny bólu. U pacjentów z otępieniem w celu oceny bólu pomocna będzie obserwacja zmian zachowania i reakcji fizjologicznych. Do zmian zachowania należą mimika, patrzymy wtedy na grymasy i częste mruganie, wydawanie dźwięków, werbalizacja, wokalizacja, postawa i ruchy ciała, takie jak napięcie, unikanie, pobudzenie. Oceniamy też zmiany w relacjach, czy istnieje agresja, czy wycofanie. Oceniamy zmiany aktywności, czy nastąpiła odmowa jedzenia, zmiana rutyny. Oceniamy zmianę stanu psychicznego, nastroju, czy pacjent płacze, czy jest drażliwy. Spośród reakcji fizjologicznych istotne są takie reakcje jak bladość, pocenie się, tachypnoe, zmiana sposobu oddychania, tachykardia i nadciśnienie tętnicze. Należy ocenić zachowanie i mimikę. Po trzecie, należy ocenić parametry życiowe, ciśnienie tętnicze, tętno, oddech i temperaturę. Wówczas zastanawiamy się, czy jest obecna arytmia, czy mamy niewydolność serca, czy jest jakieś zakażenie, czy odwodnienie. Po czwarte, należy zmierzyć saturację. Wówczas zastanawiamy się, czy jest obecne zapalenie płuc, zatorowość płucna, czy może POHP. Po piąte, przeprowadzamy dokładnie badanie przedmiotowe i możemy wówczas ocenić, czy pacjent jest odwodniony, czy ma zapalenie płuc, czy niewydolność serca. Po szóste, przeprowadzamy orientacyjne badanie neurologiczne, aby ocenić świadomość. Możemy wówczas podejrzewać udar mózgu, majaczenie czy krwiak podtwardówkowy. Majaczenie, którego manifestacją może być pobudzenie, należy traktować jako stan nagły. Jeśli wyniki badania przedmiotowego są prawidłowe, badania dodatkowe także należy zaplanować w trybie pilnym, aby nie przeoczyć somatycznej przyczyny pobudzenia, np. zaburzeń elektrolitowych lub ostrego stanu zapalnego w przebiegu zakażenia. W każdym przypadku trzeba rozważyć potrzebę diagnostyki i leczenia szpitalnego, pamiętając jednak, że hospitalizacja pacjenta z otępieniem niesie ze sobą większe ryzyko powikłań i pogorszenia stanu zdrowia niż u osoby bez zaburzeń poznawczych. Jeśli pacjent ma dobrą opiekę w domu i istnieje możliwość wykonania badań w trybie ambulatoryjnym, można prowadzić leczenie w domu. W przypadku, gdy u pacjenta nastąpiło znaczne pogorszenie stanu ogólnego w przebiegu epizodu pobudzenia lub gdy opiekun nie może zapewnić dostatecznego nadzoru w domu, np. sam jest w zaawansowanym wieku albo nie jest obecny, należy podjąć decyzję o skierowaniu pacjenta do szpitala w celu przeprowadzenia diagnostyki. Schemat podstawowych badań diagnostycznych, które może wykonać lekarz rodzinny, jest zawarty w tabeli 8. Spośród badań laboratoryjnych można wykonać badanie krwi i moczu. W badaniu krwi można ocenić morfologię, elektrolity, glukozę, kreatyninę, mocznik, aspat, ALAT, CRP i, o ile pacjent przyjmuje leczenie przeciwkrzepliwe, INR. Jeżeli chodzi o badanie moczu, wystarczy badanie ogólne. Spośród badań obrazowych można wykonać EKG, jeśli podejrzewamy zaburzenia rytmu serca, czy zaobserwowaliśmy zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca czy niewydolności serca, RTG klatki piersiowej, jeśli podejrzewamy zapalenie płuc, USG jamy brzusznej, jeśli podejrzewamy ostry brzuch, TK mózgu, jeśli stwierdzamy objawy ogniskowe. Z kolei w tabeli 9 wymieniono badania specjalistyczne, które najczęściej wykonuje się w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub już w szpitalu. A wśród nich znajdują się takie badania jak ocena poziomu wapnia, chloru, fosforu, osmolalność osocza, prokalcytonina, dedimery, troponina, białko całkowite, albuminy, gazometria żelna, gazometria tętnicza, TSH, amylaza, GGTP, witamina B12, kwas foliowy, kortyzol, badania toksykologiczne, posiew krwi, badania moczu, czyli posiew moczu, badania toksykologiczne, a także dalsze badania specjalistyczne, np. nakłucie lędźwiowe w celu oceny płynu mózgowo-rdzeniowego.